Coś na temat prawdziwego i fałszywego kościoła. W 2 Koryntian, w 11 rozdziale, w 2 wersecie mamy zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem czystą dziewicę. Paweł to mówi w sposób przekonujący nas, że jesteśmy jakby zaręczeni z Jezusem Chrystusem, że zależy mu na tym, aby to, co on nauczał, to, co on mówił, doprowadziło do tego, abyśmy byli czyści, abyśmy jego naukę mogli trzymać w takiej czystości, aby ciągle trwać w tym zaręczeniu. To nie jest jeszcze okres wesela baranka, to jest na razie czas zaręczenia. W historii czy w kulturze Izraela stan zaręczenia polegał na tym, że on już się nie cofał. Nie można było zerwać zaręczyn, a zerwanie takie zaręczyn kończyło się z reguły traktowaniem jako cudzołożnika nawet. Tak to było w kulturze Izraela. Potem był szybki ślub. Oddanie się Jezusowi jest coś w rodzaju właśnie zaręczyn. I my jesteśmy w tym stanie. Myśmy powierzyli Mu swoje serca, oddaliśmy swoje serca. I to jest właśnie ten obraz. Gdyby ktoś szukał w 19 rozdziale objawienia, tam jest właśnie opis tego wesela baranka. To, co nastąpi, kiedy pełni trwania, pełni trwania w tej nauce. I tutaj mamy kolejny werset, który mówi, że obawiam się jednak, abyście jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i wasze myśli nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. To, co brat mówił o tych różnych historiach ufności w różne talizmany, to jest właśnie to, kiedy już nie człowiek nie widzi Jezusa jako jedynego, pojawiają się inne rzeczy, które mają człowieka jak gdyby przeprowadzić. A Ewangelia jest bardzo prosta. W 15 rozdziale, w 1 Koryntian, w 15 rozdziale, tam Paweł mówił o Ewangelii, o prostocie tej Ewangelii. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pisma. I to jest ta prostota Ewangelii, że Jezus umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. I te trzy elementy są ważne w naszym życiu, abyśmy je mogli przeżyć. Abyśmy mogli przeżyć to, że wraz z Nim możemy umrzeć, być pogrzebani w chrzcie, a także być powołani do życia. Tak bardzo musimy uważać dzisiaj, aby nasze myśli nie zostały skażone tym, co dzisiaj nam oferuje internet. Był okres pandemii, wielu z nas korzystało z internetu, korzystało z wielu nauk. Tam jest takie wielkie morze nauk, tak potężne morze nauk, że bardzo szybko możemy pójść z jakimś przywódcą, który mówi, że mieni się przywódcą religijnym, ale okazuje się, że wchodzą tam bardzo psychologiczne metody nauczania. I to musimy uważać. Dlatego, że psychologia jest bardzo silną bronią, a my żyjemy w oparciu o zaufanie Jezusowi, nie o zaufanie psychologii czy czemukolwiek. Jezus powiedział, że jest prawdą. Ja mogę powiedzieć z pracy taki przykład. Niedawno rozmawiałem jednym z kolegów na temat Jezusa i później jego kuzyn, w zasadzie to tak był brat cioteczny, zaczął ze mną rozmawiać. I on próbował mi powiedzieć, czy Biblia jest czystą prawdą. Wiecie, to jest bardzo podchwytliwe, dlatego że wieloryb połknął Jonasza, ziemia nagle stanęła. My sobie wyobrażamy, że gdyby ziemia nagle stanęła, to wszystko... Tak mówimy żartem, ale jednak ziemia stanęła. Jak? No nie wiem. Nie jest to... Nie ma tam opisu naukowego, ale jednak na 23 godziny i 40 minut ziemia jak gdyby czas zatrzymała. A te 20 brakujących, bo tam jest nieomal doba. Historia powiada, że nieomal doba. I naukowcy udowodnili, że doba. Doby brakuje po prostu. A te 20 minut jest w czasach Hiskiasza, kiedy on chorował i Bóg powiedział Izajaszowi, że cofnie się czas na świetlnym zegarze. I dokładnie czas tam się na to brakuje te 20 minut. I kolega starał się na mnie wywrzeć presję, że coś nie jest tak, że coś tam są jakieś błędy. W końcu stwierdził, że jestem fanatykiem. Bo jeżeli mówię, że wszystko jest prawdą, to już muszę być fanatykiem. A my nie możemy się dać, dlatego że to taka mała ktoś mi muszka tam wejdzie i potem wywołają. A to może być... To może być coś tam, a tamto... Ja pamiętam pastora Karela z Katowic, który powiedział, oczywiście to jest abstrakcja, co powiedział, ale powiedział coś takiego, że gdyby robak, to było napisane, że robak zjadł człowieka, to znaczy, że robak zjadł człowieka. Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, powiedział co? Tak napisano. Tak napisano. I on się opierał o tym, co napisano. Kiedy jego emocje były zupełnie gdzie indziej. Zbity, zmęczony, że tak udręczony. Wszystko było nie tak, jak normalnie w człowieku. Wszystko było odwrotnie. A jednak wiedział, że tak Słowo Boże mówi. Tobie, Panie, ufam. Dlatego mógł powiedzieć do Boga, Twoje ręce oddaję ducha mego. A grzech, który go naciskał, użyjmy takiego stwierdzenia, mógł zupełnie coś innego. Dlatego wiemy, że jesteśmy w Kościele i mimo, że jesteśmy nowonarodzeni, że tak Brat mówi, ci, którzy mówią językami, ten poświadczenie ducha, czy jakieś inne dary, które są w człowieku, to nam nie gwarantuje, że nie jesteśmy pod wpływem zwiedzenia. Liczy się jak gdyby to słowo, które jest napisane, w którym możemy trwać. Ja chciałem teraz jak gdyby odnieść się do kilku takich światowych możliwości, gdzie takie rzeczy się dzieją. Wiemy, że jak gdyby rząd światowy szykuje nową religię, ogólnoświatową religię i ona może być niesamowicie filozoficznie do nas przekonująca. Zresztą filozofia jest taka nauka, pamiętam jednego z filozofa, który mówił, że filozofia to jest taka nauka, która tu stoi krzesło. I takie przywiedzie argumenty, że nam się wydaje, że tu stoi krzesło. Po prostu go tu nie ma, ale nam się tylko wydaje. Chociaż go widzimy. To jest filozofia. Na tym polegają nauczania. I wszyscy znamy słowo New Age. Może ono już tak dzisiaj na nas już tak nie wpływa, ale ono ciągle jeszcze jest bardzo silne. Gdzie Jezus bywa zrównany również z Buddą i z innymi religiami. Ale kiedy bierzemy list do Kolosa i czytamy ten list do Kolosa, to on wyraźnie mówi o tym, że Jezus jest Stwórcą. Nie może być równy z czymś innym. On jest Stwórcą. I wszystko, cokolwiek jest mu podległe. Inna forma, ale to była już Ameryka Południowa, to był rewolucyjny, niby tak używane jako teologię wyzwolenia, kiedy mówiono, że wejdziemy, zrobimy nowy ład, wielkich majątnych ludzi wyrzucimy, zrobimy równość. To się nie udało. To wszyscy wiemy, że siłowe zmienienie władzy to nie o to chodzi. Jezus mówił, że nie jest tego, że Jego Królestwo nie jest tej ziemi. On nie był politycznym przywódcą w tamtych czasach, żeby zniszczyć Rzymian. To, co naszym Judasz, że tak powiem, się potknął, chociaż nawet i Piotr był też w formacji zalotów. Też był w takiej grupie, która... Ale Piotr miał inne serce. I co dzisiaj jest w kościele naszym chrześcijańskim, to tak zwany święty Mikołaj. Łaska. Jest tak wielka łaska, że gdybyś nawet zabił człowieka, on narodził się na nowo i tak będzie zbawiony. Słowo Boże tak nie mówi. I w tej teologii, że tak powiem, świętego Mikołaja nie ma sądu nad grzechem, już się tego nie głosi, nie ma pokuty, już się tego nie mówi. Mówi się tylko o tym, że jak się za nowo narodziłeś, to już jesteś. To już jest wszystko dla Ciebie. W zdrowym nauczeniu Słowa Bożego pamiętamy taki werset, kiedy Jezus mówił, że skoro podczas jakby drogi krzyżowej, skoro na żywym drzewie jest tak wiele, tak bardzo musimy mieć czujność, to co zresztą. Pierwszy Tymoteusza 4:1 to właśnie chodzi o to, żebyśmy na to zwrócili uwagę, dlatego że jeżeli słowo mówi bardzo wyraźnie, że Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, a przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwodzeni obudą kłamstwu naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywiali je z dziękczynieniem. I to właśnie coś bardzo podobnego, co brat mówił. O tych różnych opaskach, talizmanach, jakich rzeczach. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza w 14 wersecie mamy coś takiego. Ja na razie czytam ten 14, a potem się cofnę do tyłu. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Że jest jednak pewność Słowa Bożego, że te kraje, które dzisiaj tak trudno dotrzeć z Ewangelią, Pakistan, kraje arabskie, że jednak przyjdzie taki czas, że i tam będzie głoszone Słowo Boże. Słowo Boże nas przekonuje. Dzisiaj to jest tam ileś chyba 20 parę krajów, gdzie z Ewangelią dotarcie sprawie, że tak powiem, w sposób legalny niemożliwy. Trzeba to robić zupełnie pokątnie. I tak się dzieje. Byliśmy kiedyś na takim spotkaniu, gdzie nie można tego było fotografować, tego co nie przedstawiali, ponieważ gdyby się to dostało do internetu, to władze tamtego kraju mogłyby to przechwycić i zorientować się, że chrześcijanie zakładają domy dziecka w takich krajach, te dzieci są. Dzieci, które są niczyje, nie wiem, co się tak zostało, na niczyją opiekę. Takie dzieci się szuka, takim dzieciom organizuje się pod jakimś tam szyldem, ale tak naprawdę to chrześcijanie robią i przekazują Ewangelię. Takie coś mamy, trudność w Chinach czy w Rosji. I ja przeczytam teraz od 8 wersetu. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Ja miałem wrażenie takie niedawno, idąc ulicą, że widzę jakąś osobę, bo tak naprawdę wieś to jest, wiecie jaka jest wieś, wszyscy wiedzą wszystko, nie? Więc wszyscy wiedzą, że my nie jesteśmy katolikami. Ale ja jeszcze pamiętam za czasów katolickich, że jest taki duch w katolicyzmie, który nie może, nie powiem, że gardzi, ale coś z tego. Nie katolików. Po prostu oni są gorsi czy coś w tym rodzaju. I na pewno nie jest to duch chrześcijański, ponieważ kiedy czytamy o miłości bliźniego, tam mamy wyraźnie napisane, że nawet nie przyjaciół. Macie szanować przynajmniej, nie? A nie... Tam nawet jest użyte słowo, że miłować ich będziecie. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Takie trzeba mieć miejsce w Chinach czy w Rosji. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przez to miłość oziębnie. Dzisiaj sami widzimy, jak bywa w domach. To, co... Ja powiem taką historię, ona może nie jest pozytywna, ale dobrze zrozumiecie. Kiedyś Kamil mógł mieć, nie wiem, no chodził do przedszkola. I przyszło lato, trzeba było zmienić przedszkole. I on mówi, że nie pójdzie, brzuch go boli. A ja miałem iść do pracy. Czy ja jestem może troszkę porywczy. Porywczy. O, już mnie nie boli, już idę. Samolocik sprawę uratował. Mówicie tak, ciach. I poszedł do przedszkola. Dzisiaj zrób coś takiego. Samolociku nie zrobisz. I dziecko już, ale no tak do tego żeśmy doszli, nie? Żeby wychowywać, nie wiem, chyba buntowników. No ale takie są czasy. Ale wtedy można było jakby, nie wiem, może jakąś karność i utrzymać w ryzach dziecko. Dzisiaj jest to zupełnie trudniej. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tu mamy cenę wytrwania. My dziękujemy Bogu, że nie jesteśmy w takich czasach, kiedy jest prześladowanie, kiedy możemy spokojnie się spotykać, spokojnie głosić Ewangelię, możemy mówić ludziom, chociaż ten, tak gdyby, indywidualizm coraz bardziej wkracza i ludzie... Ja tak miałem wrażenie, że PiS chciał coś takiego zrobić, jak tutaj rozmawiali, że jak ludzie w niedzielę nie będą chodzić do sklepów, to pójdą do kościoła. Może do sklepów nie poszli, ale do kościoła też nie poszli. Rozumiecie? Że to już nie ten świat. Ja u siebie w pracy mam iluś tam współpracujących, ale... Może dwóch chodzi do kościoła tak naprawdę. Nie? Coś się zmieni. Coś się liberalizuje. Naszą ceną tego zbawienia to jest wytrwać. Gdy przyjdą trudne czasy. Nawet teraz nie trzeba wcale szukać. Co ten duch tego świata też nas jak gdyby odciąga od tego. To nieraz wspominałem i będę wiele razy powtarzał przed Nowym Targu, tak jak brat mówi, modlitwy w duchu, wielkie takie duchowe, myśmy bez przerwy tylko mówili o Bogu, bywało, że i pastorzy nas gasili, różnie to bywało, ale non-stop power, mówienie. Spotykaliśmy się, to już ciągle mówili o tym w niedzielnych spotkaniach, takich przy kawie, później po nabożeństwie, co Bóg dla mnie zrobił, jak działał. Być może inni myśleli, że fanatycy, ale to tym żeśmy żyli. Bóg na każdym kroku. A potem brat Mamczer mówi, a dzisiaj się już mówi o handlu. Co kupił, kto jaki sklep, kto ile zarobił. Już nie ma tego ducha, tego... Jest taka piosenka, jak gdyby kto mi dał tą euforię, nie? Tego, taką porywczość w duchu. Kto mi to dał? Jezus! Tak nas świat powoli, jak gdyby dzisiaj, skuba z tego. Omówmy sobie jak gdyby spróbujmy poszukać i zaczniemy od zarania dziejów. Już na samym początku wytworzyły się dwie, jak gdyby, religie. W czwartym rozdziale pierwszej Mojżeszowej w trzecim i czwartym wersie ja przeczytam do ósmego. Po niejakimś czasie może od pierwszego albo może od drugiego, bo Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła syna. To jest pierwszy werset. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę za pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jednego, Abla. Potem jeszcze brata jego, Abla. Potem urodziła jeszcze brata jego, Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakimś czasie Kain złożył Panu ofiarę spór rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnej trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i Zastąpiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz i czemu zastąpiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla: wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i go zabił. Tu mamy jak gdyby takie wyznacznik dwóch religii. I postaram się tak przekazać dlaczego. Albo jesteśmy naśladowcami Abla, albo Kaina. Tak dzisiaj wyglądają religie na świecie. Teraz tutaj może nie, tutaj jest takie małe, taki mały, że Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę, ale w liście do Hebrajczyków jest jeszcze raz to przypomniane. W 4 wersecie, w 11 rozdziale: przez wiarę złożył, tam jest przez wiarę, złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów, przez nią jeszcze po śmierci przemawiał. I jeszcze w innym fragmencie, to już tylko tak powiem, że wiara jest zasłuchania, to jest z Rzymian 10:17. Więc nie wiemy, w jaki sposób Bóg to objawienie przekazał, ale wiemy, że Bóg mu objawił, że ofiarę należy złożyć ze zwierzęcia, które zostało umieszczone, chodzi o przelanie krwi. Aby w takiej ofierze istotne było przelanie krwi zwierzęcia umieszczonego na ołtarzu. Abel to uznał, a Kain jak gdyby to zignorował. Nie wiemy, czy takie samo było przykazanie Kainowi. Możemy powiedzieć, że Abel złożył zastępczą ofiarę za siebie i za grzechy ludzkości, a Kain swoją ofiarą zaprzeczył. Jak dobrze pamiętamy, to w 1 Mojżeszowej 3:17 było napisane, że Bóg przeklął ziemię. I można powiedzieć, że ofiara Kaina to było złożenie ofiary z tych rzeczy, którą Bóg przeklął. Chociaż ja już się z tym czymś takim spotkałem, spróbujcie i wy. Kiedy mówimy o ofierze starotestamentowej, to pamiętam, kiedyś kolega taką minę zrobił. No ja wiem, że katolicy nie czytają Pisma Świętego. I dla niego takie przelanie krwi było czymś takim nieetycznym, nazwijmy sobie, nie? W dzisiejszych czasach. A my mówimy o krwi. Konkretnie krwi, przynajmniej o krwi. Więc to myślenie świata będzie już takie... Zauważycie to sami, kiedy spotkacie się z tym. Kain ofiarował owoce przeklętej przez Boga ziemi. Jego ofiara jak gdyby nie przyniosła żadnego efektu. Dlatego pytanie jest, co my Bogu ofiarujemy? Czy ofiarujemy jakieś sztuczki psychologiczne, czy też Boże zaufanie? Czyste Boże zaufanie. I czasami to trzeba iść w ciemno. Ale Boże Słowo tak mówi. Chwała. Kain nie otrzymał. I był to tylko... Nie otrzymał tego potwierdzenia. I to był tylko taki religijny akt. Można wyciągnąć taki wniosek, że wielu ludzi chodzi z nas na społeczność. I tu musimy bardzo uważać. Chodzi z nas na społeczność. I ja miałem kiedyś taki, jeszcze w Dębicy, nie pamiętam, jaką sprawę chodziło, ale z drugim bratem usiedliśmy i co Bóg nam powie w tej sprawie? Ja byłem trochę ignorant. Znałem tego brata i byłem przekonany, że mu tak Bóg nic nie powie. Wiecie, czasami tak jest, że... Nie wiem, jak to powiedzieć, ale tak jest, że nie odbieramy nic od Pana. Mamy sposób zachowania, sposób bycia, sposób postępowania. I Jakoś tak Biblia do nas nie przemawia. Modlimy się i też nic. Ja miałem taki przykład jeszcze, jak byłem na oazie. I oni zrobili coś takiego. Wzięli werset, kilka wersetów, kazali nam je przeczytać, a potem się do nimi zastanowić. Co Bóg do was mówił? Mówię wam, las słów, które przyszedł. Wystarczyło się, jak gdyby zaufać Bogu, że Bóg odpowie. I Bóg odpowiedział. Ja nie miałem wtedy w tym brat tej poprzedni powiedział, cokolwiek Bóg ci powiedział, to jest słuszne. Nie? No, wiecie, to jest... No ale bo ja go znałem na jego sposób zachowania. Taki był troszkę bardziej model świecki, powiedzmy sobie. Nie? To lubił, tamto lubił, to go pasjonowało, tamto go pasjonowało. A Boże, człowiek, który ufał Bogu, to był taki bezpośrednio oddany. Tak po prostu mówił, Boże, Ty czyń to w moim życiu. I ludzka natura w pewnym sensie się wiele nie zmieniła od tej natury Kaina dzisiaj, jak tak patrzymy na zewnątrz. Dalej tak się dzieje, tak trudno, jak jest zasłona. I to, co się czasami dzieje, co my mówimy, że Bóg nam mówi, to budzi jak gdyby taką zazdrość na przykład katolików. Tak, są tacy złośliwi w tym. Jak Bóg ci mógł coś powiedzieć? Nie rozumiem tego. Trudno jest przekonać tego człowieka, że czytaj Biblię, módl się, trzymasz słowo na ten temat. Ja pamiętam koleżankę takiego przyjaciela z Dębicy, kiedy jeszcze w tych grupach takich właśnie oazowych i tak dalej wkradł się Duch Święty. Powiem tak. To było trudne. Ponieważ oni już zaczęli powoli przyjmować to, co Pan mówił, już tak zaczęli tym żyć, śpiewać te pieśni. A ona mówi, to tak teraz jest to wszystko takie niepoukładane. Bo ona miała swój program, ona sobie ustawiła, ona sobie to opracowała, ona mogła według tego mówić. A teraz tak coś jej uciekło. Właśnie tak to wygląda. Że gdyśmy kiedyś byli na takim spotkaniu w Dąbrowie Górniczej, pamiętam, nie było kazania. 2 godziny. Duch Święty. Non-stop. Działo się. Taka siła. I troszkę o charakterystyce niestety Kaina. Kto prześladował Kościół i proroków? Kto ukrzyżował Jezusa? Jeżeli Kościół angażował się w politykę, to był IV wiek, czasy cesarza Konstantyna, kiedy tak naprawdę to chrześcijaństwo zaczęło powoli upadać. Bo to się stało takie normalne. Kiedy w Rosji był nacisk na kościoły, one naprawdę były takie mocne. Kiedy jak gdyby to się rozluźniło, moc zaczęła znikać. Ja pamiętam kiedyś taką historię z Ewą, jak pisaliśmy z Andryszczakiem, to jest taki pisarz katolicki, który on jest dla nas bardzo pomocny, ponieważ ma mnóstwo porządnych rzeczy co do wykładni Biblii. No oczywiście chodzi o ze świadkami Jehowy, z którymi. No ale utknęło na tak zwanej sukcesja apostolska, ponieważ to chodzi o historię papieży. Co się tam działo w tym czasie? I on potem tak z niesmakiem ponarzekał i troszkę nam tam nabruzgał, że tak powiem. Ale mam od niego książkę. Nie o to chodzi, że mam od niego książkę, że z okazji urodził mi tam pisał dedykację. Nie wiem, jakby wiedział, to by nie wpisał. No. Ale chodziło o to, że czasy sukcesji apostolskiej w Kościele katolickim to jest czarny okres w historii Kościoła. Kto to robił? To nie była ta służba ablowa, tylko służba Kaina. Ja teraz przytoczę szybko. Nie wiem, czy pamiętamy historię. No i tutaj należałoby jeszcze dodać, że religia Abla rodzi kogoś, jak gdyby, ktoś, kto może być zabity, czyli religia Kaina rodzi, religia Abla rodzi to, że możemy być zabici, a religia Kaina rodzi morderców. I to trzeba o tym pamiętać, że ten model, który jest przez tamto, że to tak samo to stało się z Jezusem. Nie wiem, czy pamiętacie historię Achaba. Chciałem właśnie tak nadmienić trzy takie rzeczy, które to będą ważne. Chodzi o historię przyjęcia, odniosę się z pierwszej królewskiej, z 16 rozdziału, o winnicę Nabota. Może nie będę czytał, bo już jest prawie przed 12, ale szybko to omówię. Achab chciał przejąć winnicę Nabota, a ten nie chciał się zgodzić. To jest 21 rozdział. Achab i winnica Nabota. Tak było tylko wspomniane w 16. I w 21 jest podstęp Izebel. W 21 rozdziale i 8 wersecie jest podstęp Izebel. Ona użyła pieczęci Achaba, króla, do tego, aby przeciwko niemu wydać świadectwo, że zbluźnił przeciwko Bogu. I przez to obywatele tego miasta ukamienowali Nabota. I co jest ważne w tym wszystkim? Trzy słowa, które powinniśmy zapamiętać. Wiemy, że Izebel była córką króla pogańskiego, która wprowadziła kult czczenia Baala. To dlatego tam w tym 16 rozdziale było napisane, że to nic, że może jednak zerknijmy w pierwszej królewskiej do 16. rozdziału. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on żonę Izebel, córkę Etabala, króla Sydonu, i służył Baalowi, oddawał mu pokłon. Zniósł też ołtarz Baalowi, świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. I Achab kazał też sporządzić Aszerę, czynów takich uwodzących do gniewu Pana Boga Izraela popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy. I żona Achaba użyła trzech rzeczy: manipulacji, dominacji i zastraszania. I to są te trzy słowa, które powinny nam jak gdyby towarzyszyć w ocenie, jeśli chodzi nawet o Kościół, nasz Kościół. Jeżeli ktoś z nas użyje czegoś takiego jak manipulowania w celu czegoś osiągnięcia, dominowania lub zastraszania, to jest natura czarów. Potrzebujemy o tym wiedzieć. Dlatego, że te wszystkie opaski, to jest dosłownie to. To jest ta sama natura, natura czarów. A wiemy, że w tych jak gdyby grzechach, które mamy, w tych 7 słynnych grzechach jest tam też grzech czarów. Prawdziwy Kościół pozostaje lojalny wobec Jezusa. Nie chodzi o to, o co mówimy, czy mówimy językami, czy mamy dary. Ja zawsze mówię, że dar nie jest wyznacznikiem. Owoc jest wyznacznikiem. Możesz być człowiekiem, który uzdrawia, ale tak naprawdę owoce, które służą ku temu, aby to imię Pana było wsławione, to jest to. Bo Jezus sam powiedział, że uzdrawialiście i tak dalej, ale nie stanowiliście prawa. Ja was nie znam. Chodzi o owoce, a nie o dary. Chodzi o to, jak odnosimy się do Pana Jezusa. Jak Go traktujemy. Wiemy o tym, że dzisiaj można mówić o Buddzie, o Sokratesie, ale kiedy mówisz o Jezusie, to już nie tak. Tak jest na świecie. Wychodzimy, ewangelizujemy, wiemy jak jest. Zasadniczą kwestią jest to, czy służymy, kochamy i szanujemy Jezusa. I czy trwamy w Jego Słowie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że to jest takie małe słowo, ale mówi, kto słucha i wykonuje moje Słowo. Nie kto słucha, ale kto słucha i wykonuje. I to słowo wykonuje jest istotą. Tak ważne jest, abyśmy trwali w Jezusie. Tak ważne jest, abyśmy wiedzieli o tym, że to jest cena, którą potrzebujemy zapłacić. Nawróciliśmy się, ale ta cena może drożeć. Wiecie, jak Żydzi myślą. Ile to kosztuje? Jak już coś mają kupić, to czy podjął decyzję, ile to kosztuje? Więc my znamy cenę, jaką mamy zapłacić. To jest ta wierność.